Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy i serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą część dzisiejszego spotkania, rozmowy niedokończone, prowadzone z naszego tymczasowego studia w Krakowie. Przypomnę, że dzisiejsze spotkanie rodziny Radia Maryja przeżywamy w parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Nowej Hucie, osiedle na wzgórzach Krzesławickich. Zanim przywitam uczestników i gości dzisiejszego spotkania, chciałbym słuchaczom Radia Maryja podać numery telefonów do naszego tymczasowego studia. 12 to numer kierunkowy. Pierwszy numer telefonu 645 49 50. Powtórzę raz jeszcze 645 49 50. I drugi numer telefonu 12 kierunkowy 645 60 57. 645 60 57. Raz jeszcze pierwszy numer telefonu 645 49 50 i 645 60 57. Temat rozmów niedokończonych, 25-lecie parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Nowej Hucie, rola księdza kardynała Karola Wojtyły w budowaniu kościołów w Nowej Hucie w czasach komunistycznych. Serdecznie witam gospodarza dzisiejszego spotkania, księdza prałata Jana Głoda. Szczęść Boże, księże prałacie.
Szczęść Boże.
Jest z nami pani Helena Miska, aktywnie pracowała przy budowie tutejszego kościoła. Witam pani Heleno, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jest z nami pan Marian Kordaszewski, księgarz, przewodnik pielgrzymów po kościele Arka Pana w Nowej Hucie. Szczęść Boże, panie Marianie.
Szczęść Boże.
I pan Kazimierz Zabłocki, kierownik budowy kościoła. Witam, panie Kazimierzu. W tym składzie rozmawiać będziemy, powracając do tych czasów bardzo trudnych dla Kościoła w Polsce, także dla Kościoła krakowskiego, i będziemy chcieli wskazać na znaczącą rolę w sprawowaniu pasterskiej posługi księdza kardynała Karola Wojtyły. Na samym początku poproszę księdza prałata o słowo wprowadzenia do naszych dzisiejszych rozmów.
Zaczęło się to w 1948 roku. Uchwałą rządu PRL postanowiono zbudować kombinat huty imieniem Lenina. Miasto zostało zawrotną szybkością wybudowane. Bardzo szybko powstawały nowe bloki, a dzięki blokom i nowe osiedla. Nawet, jak tu mówią mieszkańcy, którzy utracili w ten czas zwykłe takie domy, można powiedzieć chałupiny, nie czekano nawet na żniwa, tylko już zboża były bardzo zaawansowane, dojrzałe. Przyjechały spychacze, traktory, przyjechały ciężkie samochody i po tym zbożu jeździły. Płakać się im chciało, jak mówią, że ich praca od jesieni do lata została zniszczona. Znikały w ten czas wioski, które istniały tu od kilkuset lat. Na przykład Pleszów, który powstał w XIII wieku. To samo Mogiła. W XIII wieku osadzili się tutaj, osiedli tutaj ojcowie cystersi. I Bieńczyce, Miszczejowice. Zaczęto budować w wielkim tempie osiedla, dziesiątki bloków, na których przesiedlono ludzi z tutejszych wsi. Sprowadzali się też ludzie do Nowej Huty z całej bez mała Polski, ale zwłaszcza z południowo-wschodniej, a więc Kieleczczyzna, Lubelszczyzna, Przemyskie, Tarnowskie i Krakowskie. Szukali pracy, ale i mieszkania. To byli młodzi ludzie. Tutaj żenili się, tutaj rodzili dzieci, wychowywali te dzieci, a w tej chwili są seniorami. Chciano narzucić im światopogląd ateistyczny, który był im obcy. Wiadomo, że Nowa Huta to miało być miasto socjalistyczne, bez Boga, bez kościołów, bez wiary. Przybywali tutaj ludzie religijni, nieraz bardzo religijni. A na tym terenie był tylko jeden kościół ojców cystersów w Mogile. A tu co roku przybywały, można powiedzieć, tysiące ludzi. Osiedla powstawały jak grzyby po deszczu. Partia zaczęła im wciskać do głów obcy światopogląd i usiłowała wciskać do serc niewiarę, co musiało zrodzić sprzeciw, a nawet bunt. Ten bunt później był bardzo krwawo zagaszony, wiemy, walka o krzyż, przelana krew, śmierć, pogrzeby, frustracja ludności. Huta została zniszczona przez komunizm w pewnym sensie, bo młode pokolenie, które tu się rodziło, często zaglądało do kieliszka, często prowadziło tryb życia, no taki trochę hulaszczy. Jak nie ma Boga, nie ma Kościoła, to oni pili alkohol. Z biegiem czasu jednak ludzie zaczęli myśleć o Kościele. Ponieważ osiedli było już kilka, trzeba budować na tych osiedlach kościoły. I tak się zaczęło. Jeśli chodzi o naszą świątynię, to 22 listopada 1977 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na razie i salki katechetycznej. To już było coś. Dzieci już się nie uczyło w jakichś domach przypadkowych. Msza się nie odprawiała jak na początku gdzieś w stodole, ale w tych salach katechetycznych. Ale sprawa Kościoła była jeszcze przed nami. 24 grudnia 1977 roku pasterkę odprawia ksiądz kardynał Wojtyła. Bez mała w stodole. Mówi, że w kazaniu powiedział, gdzie Chrystus jest bezdomny, on, biskup, powinien tam być. We wrześniu, 22 września 1977 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła wystosował słowo biskupie list na niedzielę modlitw o budowę kościołów. I pisze tak. Suma potrzeb wyraża się w tym roku ilością 100 wniosków przedstawionych przez Kurię Metropolitalną w Krakowie pod adresem 5 urzędów wojewódzkich. Z tego 41 wniosków w województwie miejskim Kraków, 32 wnioski w województwie bielskim, 12 wniosków w województwie katowickim, 14 wniosków w nowosądeckim i 1 wniosek w województwie tarnowskim. Do chwili obecnej, mówi ksiądz kardynał w tym liście, ilość zezwoleń udzielonych przez wymienione władze wojewódzkie wyraża się cyfrą 10. I mówi dalej, sprawa budownictwa sakralnego i kościelnego łączy się ściśle ze sprawą tworzenia nowych parafii, związków, powstawaniem nowych wielkich skupisk mieszkaniowych. Tworzenie nowych parafii staje się rzeczą naglącą. Wystarczy stwierdzić, że w obrębie kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie w Bieńczycach w ciągu 20 lat, odkąd podjęto starania o jego budowę, wyrosła parafia, która w tej chwili, kiedy ksiądz biskup kardynał to pisał, liczy prawie 100 tysięcy wiernych. Jest rzeczą oczywistą, iż kształtowanie prawdziwej wspólnoty parafialnej oraz praca duszpasterska przy takiej ilości parafian jest trudna, prawie niemożliwa. I dalej pisze ksiądz kardynał. I dlatego tworzenie nowych parafii jest rzeczą nieodzowną. Władze kościelne, w szczególności w archidiecezji krakowskiej, oczekują w tej dziedzinie na pełniejsze zrozumienie potrzeb społeczeństwa katolickiego ze strony władz państwowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. To tyle, ksiądz kardynał. Dodam jeszcze takie świadectwo naszej parafianki. Jedna z naszych parafianek wspomina. Powszechnie znane było zainteresowanie kardynała króla Wojtyły dziełem budowy kościołów na terenie nowych dzielnic miasta Krakowa, szczególnie na terenie Nowej Huty. Kiedy w 1965 roku mieszkańcy osiedla na Wzgórzach Krzeszowickich w Nowej Hucie wszczęli starania o budowę kościoła, wzmogły się natychmiast prześladowania ze strony władz komunistycznych. Ludzie tracili pracę lub zmieniano im stanowiska pracy. Na gorsze obserwowano i szpiegowano. W mieszkaniach nachodzili ich podejrzani osobnicy, grozili i zastraszali. Tak też zaniechano na parę lat podejmowania jakichkolwiek starań o budowę kościoła. Kiedy w 1973 roku bliski sercu kardynała Wojtyły, ówczesny proboszcz ksiądz Jan Chyc, żyjący do tego czasu, mający 92 lata, prałat, również prześladowany i dręczony przez komunistów, szukał wśród swoich wiernych ludzi odważnych i roztropnych, którzy zechcieliby wznowić starania o otrzymanie zezwolenia na budowę kościoła. Wtedy to właśnie osoby, które tutaj za chwilę zabiorą głos, zaangażowali się mocno w to szlachetne dzieło. Jako wcześniejszy opiekun społeczny, panie czy też mężczyźni, którzy tutaj charytatywnie pracowali, pamiętali o tym, że trzeba także oprócz tej pomocy socjalnej zaangażować się koniecznie w budowę Domu Bożego. Aktywne współdziałanie wiernych z kurią biskupią, żywy kontakt kardynała Karola Wojtyły z parafianami, wizytacje parafii, nieugięta postawa parafian oraz zdecydowanie metropolity krakowskiego w wieloletnich utarczkach z władzami komunistycznymi przez lata kruszyły harde serca ateistów. Początkowo w stajnie, w której przez wiele lat odprawiano Eucharystię, zamieniono na kaplicę pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi. Kaplicę nazywano potocznie Blaszakiem, gdyż zbudowana była z blachy. Już wtedy adorowano w niej Najświętszy Sakrament i modlono się, by Pan Jezus sprawił, aby można było budować kościoły. Ostatecznie uzyskano pozwolenie na budowę kościoła w 1980 roku. Władze komunistyczne z łaską przydzieliły za budowę kościoła najbardziej podmokły teren, przylegający do plebanii. Budową kościoła pokierował proboszcz ksiądz Jakub Gil. I w 1987 roku został kościół konsekrowany i dzisiaj mieliśmy tę radość sprawować przenajświętszą Eucharystię przy prawie wypełnionym kościele.
Dziękuję serdecznie, księże prałacie. Prosimy teraz pana Mariana Kordaszewskiego.
Ja do Nowej Huty przyprowadziłem się w roku 1958 roku. Żona moja pracowała już 3 lata w byłej Hucie Lenina w dyrekcji. Kiedy nadeszła pierwsza niedziela, żona moja była chora. Ja mówię, no przecież jest niedziela, no to przed wszystkim ja muszę iść do kościoła, bo mam obowiązek. Ja mówię, słuchaj, ale jak ja trafię w ogóle, tego, przecież tutaj nie ma kościoła, a żona mówi do mnie, ty się nic nie martw, tylko jak wyjdziesz z bloku, to patrz, w którą stronę pójdzie jak najwięcej ludzi. I tak rzeczywiście było. Wyszedłem z bloku i patrzę, gdzie jest najwięcej ludzi. No i właściwie sami ludzie mnie zaprowadzili do tej parafii, która wtedy była pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Był to dworek przerobiony na kaplicę, na kościół. I tutaj właśnie od początku, od lat nawet 50. przyjeżdżał ksiądz z Raciborowic, bo wtedy właśnie ta kapliczka należała do parafii Raciborowice. I zaraz ołtarz zrobiono na zewnątrz budynku. To był taki mały dworek. No i ponieważ w tych dwóch pokojach w tym domku niewiele ludzi się pomieściło, dlatego większość ludzi stała pod gołym niebem. I tak o kościół w Nowej Hucie, czyli dzisiejszą Arkę Pana, o ten kościół modlono się ponad 30 lat pod gołym niebem. Zima, lato. Pamiętam swego czasu ksiądz Gorzelany, kiedy przyjechał odprawiać pasterkę, opowiadał, że ksiądz kardynał Wojtyła w czasie rozdawania Komunii Świętej podszedł do księdza Gorzelanego i mówi: daj sutannę, muszę rękę włożyć do kieszeni, żeby ogrzać palce, bo nie mogę rozdawać Komunii Świętej. Po prostu tak ludzie po prostu modlili się, błagali Boga o miłosierdzie. Naturalnie, że wiele z nich wołało: Boże, ratuj nasze dusze. I w latach 40. przed rządem PRL-u stanął problem, jak rozwiązać tą biedę galicyjską, prawda? A z drugiej strony chcieli ograniczyć wpływ kościoła w Krakowie, prawda? I żeby ten wpływ klerykalizmu jakoś ograniczyć, właśnie postanowiono tutaj w pobliżu Krakowa wybudować ten wielki zakład przemysłowy zwany Hutą Lenina i miasto 30-tysięczne, które będzie przeciwwagą właśnie dla kościoła, dla tego klerykalnego Krakowa. Tak po prostu ludzie w Nowej Hucie, a przybywało ich z każdym rokiem coraz więcej, prawie w każdą niedzielę przychodzili do kościoła w Bieńczycach. Część z nich chodziła do dzisiejszej bazyliki Świętego Krzyża w Mogile, ale ponieważ to miasto, Nową Hutę, bo to miało być miasto oddzielne, prawda, niezależnie od Krakowa, zaczęli rozbudować w stronę Krakowa, na zachód. I coraz więcej przychodziło do Bieńczyc. No i w związku z tym, że coraz więcej przychodziło ludzi na mszę świętą, ludzie zaczęli domagać się kościoła. Oczywiście duże zasługi tutaj położył kardynał Wojtyła, ale władze komunistyczne nie reagowały na to, no bo wiadomo było, że Nowa Huta miała być miastem ateistycznym bez Boga. I tak było po prostu do roku 1957 roku. Oczywiście incognito arcybiskup Krakowa Eugeniusz Baziak dnia 17 marca 1957 roku, ponieważ wcześniej władze miasta dały wstępnie, po prostu przydzieliły teren pod kościół. I w dniu 17 marca 1957 roku, po krótkim nabożeństwie, arcybiskup Baziak poświęcił krzyż, który zaniesiono na plac, na osiedlu teatralnym, gdzie miał powstać kościół. Ten krzyż stał 3 lata bardzo po prostu niepokoił władze komunistyczne. Dowiedziałem się od księdza Gorzelanego, że jeden z członków Komitetu Wojewódzkiego powiedział mu, że przez 3 lata, to znaczy do roku 1960, właśnie te władze Komitetu Wojewódzkiego PZPR chciały ten krzyż usunąć, ale po prostu bali się ludzi, prawda? Pamiętając o Poznaniu w 1956 roku. I szukali ludzi, którzy ten krzyż wykopią. Znaleźli coś podobno 4 mężczyzn, którzy dnia 27 kwietnia przyjechali tam na plac i zaczęli ten krzyż usuwać. Jak kobiety zobaczyły, że krzyż usuwają, mówię, wynoście się, co wy chcecie od tego krzyża, tego, co wyście nie katolicy, ale robotnicy nie reagowali, tylko po prostu coraz więcej po prostu kopali. Doszło do tego, że krzyż obalono. Jak ludzie zobaczyli, że krzyż jest powalony, kobiety zaraz chwyciły za kamienie i na tych robotników, prawda? Oni robotnicy pod presją kobiet zaczęli się wycofywać. Ale po jakimś czasie znów przyszli i bo ludzie chcieli ten krzyż po prostu z powrotem postawić. Oni nie dali. Zawiązała się walka, prawda? Ale kobiety, co robi, żeby ratować krzyż? Za telefony do mężów, do huty Lenina na oddziały. Słuchajcie, wykopują nam krzyż. Prawda? I z każdą godzinną przybywało ludzi do obrony krzyża. Do tego stopnia, że kamienie dosłownie tego posypały się jak błyskawice. Robotnicy się wycofali, a mężczyźni wkopali krzyż w to samo miejsce i już od tego krzyża nie odstąpili. Wcale. Obrona krzyża trwała 3 dni. Już gdzieś o godzinie 14 pojawiły się wokół krzyża samochody pancerne z milicją. Zaczęły się utarczki. Prawda? Milicja nawoływała ludzi, żeby się rozeszli, ale ludzie ani nie, po prostu nie myśleli. Mówi, nie odstąpią od krzyża. Po prostu walka przebierała na sile. Nienawiść rosła z jednej i z drugiej strony. Podobno do Nowej Huty zaczęli sprowadzać z całego kraju milicję i ORMO zwozili samolotami. Podobno tych milicji wraz z ORMO było ponad 5000. Sam widziałem na własne oczy auta pancerne, czołgi. I zaczęli po prostu strzelać też. Z filmu zrealizowanego przez pana Jerzego Rydana pod tytułem Róg Marksa i Engelsa, i to był film o obronie Nowochockiego Krzyża, dowiedziałem się, że jeden z milicjantów wystrzelił ponad 140 ostrych kul. Walki trwały 3 dni do 29 kwietnia. Oczywiście cywile musieli po prostu ponieść, musieli przegrać w wyniku uzbrojonej milicji, prawda? Ale po prostu od krzyża nie odstąpiono. Po południu 27 kwietnia robotnicy z huty Lenina, którzy zakończyli pierwszą zmianę, nie pojechali do domów, tylko przyjechali pod krzyż, bronić krzyża, prawda? I jak spojrzałem, to jak od krzyża aż po plac centralny, aż po monopol, prawda? Było morze ludzi, dosłownie. I patrząc, to ci ludzie bronący krzyża i wołający: my chcemy kościoła, my chcemy księdza. I nikt się nie liczył, że zostanie rannych, a rannych było ponad 1000 osób. Prawda? I w wyniku tarć, uderzeń milicji i ORMO, no, obrońcy krzyża cofali się, ale po jakimś czasie znowu po prostu atakowali milicję i ORMO się cofało. I po prostu ci ludzie tak mnie przypominali jak kołyszące się łano zbóż. I pod koniec 29 kwietnia już te walki osłabły i milicja zbudowała taki dwumetrowy parkan wokół krzyża, żeby ludzie się nie tam po prostu nie podchodzili, nie świecili świeczek, nie tego składali kwiatów i postawili dwumetrowy parkan, prawda? I zostawili krzyż. I ten krzyż stoi do dnia dzisiejszego. Władze komunistyczne zabrały teren pod budowę kościoła i w bardzo krótkim czasie wybudowano tam szkołę tysiąclecia, żeby nie było gdzie postawić kościoła w Nowej Hucie. Ale krzyż zostawili. Krzyż stoi do dnia dzisiejszego. Prawda? Żadne środki masowego przekazu nie informowały o walkach w Nowej Hucie. Mieszkańcy Krakowa i innych miast i całej Polski o walce w Nowej Hucie dowiedzieli się z Radia Wolna Europa. Prawda? Wszyscy słuchali. I dopiero 30 kwietnia, bodajże w Gazecie Krakowskiej, podano, że po prostu awanturnicy z Nowej Huty wywoływali zamieszki celowo, żeby jakoś zohydzić władze komunistyczne, prawda? I elementy klerykalne. Prawda? No, ponieważ już nie było sensu dalej tego po prostu walczyć, wiadomo było, że siły po prostu wojskowe zwyciężą, zostawiono. Z tym, że mieszkańcy Nowej Huty nie poddali się. Zaczęli się modlić w kaplicy o budowę kościoła. I w moim rozumieniu ten krzyż nowochódzki pokazał siłę moralną mieszkańców Nowej Huty i pokazał wiarę, bo przecież do Huty ściągali ludzie raczej prości, którzy szukali chleba i pracy. I oni do Nowej Huty przyjechali z wiarą wyssaną z mlekiem matki. Nie było do pomyślenia, żeby któryś z robotników nie poszedł w niedzielę na mszę świętą. Prawda? Wszyscy, w każdą niedzielę przybywało ludzi. I to był naród wierzący, który pokazał, że wiary trzeba bronić. Wiara nie może być chowana, prawda? Po stłumieniu tej, można powiedzieć, moralnej rewolty aresztowano około 1000 osób. Do rozprawy zatrzymano 110 osób. Resztę po przesłuchaniach zwolniono do domów. I w czasie przesłuchania zwolniono 23 osoby, a 83 osoby skazano na kary więzienia od pół roku do 5 lat więzienia. Oczywiście były wśród nich osoby, jak się to mówi potocznie, Bogu ducha winny, które przyszły zobaczyć, co się dzieje w Nowej Hucie. Prawda? I na siłą wciągnęli i byli tacy ludzie, którzy po prostu niewinnie siedzieli w więzieniu po 5 lat. Jeszcze ubiegłego roku rozmawiałem z ludźmi, którzy w czasie obrony krzyża po prostu byli ranni. To nie chcieli rozmawiać. Taki uraz psychiczny powstał u wielu obrońców krzyża. Czyli po prostu Nowa Huta dała pierwszorzędne świadectwo swojej wiary. Oby ta wiara, prawda, była nadal taka jak wtedy. No i potem po prostu mieszkańcy Nowej Huty się nie pogodzili, że kościoła nie będą budować. W roku 65 kardynał Wojtyła powołał na proboszcza księdza Józefa Gorzelanego, który wybudował kościół w Filipowicach koło Krakowa. On miał już doświadczenie i po prostu jego prosił, żeby objął proboszczostwo w Nowej Hucie. Ksiądz Józef Gorzelany powiedział: eminencjo, ja do Nowej Huty nie mogę iść wcześniej, zanim nie pojadę do Fatimy. Bo ja bez Matki Boskiej Fatymskiej tam nic nie potrafię zrobić. No i ksiądz Gorzelany pojechał do Fatimy, przywiózł figurę Matki Boskiej Fatymskiej do Nowej Huty, umieścił ją u sióstr karmelitanek przy ulicy Kopernika, ona tam była. A potem, kiedy już były warunki, po prostu przywiózł ją, odebrał od karmelitanek i wystawił i mówi: zaczynamy nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej. I właśnie tutaj prawdopodobnie był początek nabożeństw fatimskich, prawdopodobnie w ogóle w Polsce.
Dziękuję serdecznie Pani Marianie. Będziemy powracać do niektórych wątków tej walki o wiarę, o wolność, o symbole religijne, które toczyły się tutaj w Nowej Hucie, gdzie rzeczywiście ludzie stawiali solidny opór władzom komunistycznym i doprowadziły do tego, że w tym zakątku ojczyzny, który miał być bez Pana Boga i kościoła, budowane były świątynie. Jest z nami także Pan Kazimierz Zabłocki, kierownik budowy kościoła, w którym dzisiaj gości rodzina Radia Maryja. Panie Kazimierzu, jak Pan wspomina tamte chwile i to wszystko, co działo się w Nowej Hucie?
Jeśli można. Ja sprowadziłem się do Huty w 63 roku, w miesiącu październiku. Jestem krakowianinem, mieszkańcem dzielnicy Podgórze byłej, ale tam nie miałem mieszkania i musiałem udać się tam, gdzie były możliwości uzyskania mieszkania. Teren wzgórz Krzeskowickich należał wówczas do parafii Pleszowskiej. W parafii Pleszowskiej był taki ksiądz proboszcz, nazywał się Góralik, ale był to już ksiądz bardzo zaawansowany wiekiem i po prostu do jego wyobraźni nie docierał fakt, że na rubieżach parafii zaczyna wznosić się nowe osiedla, się zaczynają i miasto się zaczyna budować. Po księdzu Góraliku nastał ksiądz prałat Hyc, który zorganizował nam ośrodek duszpasterski i rozpoczął starania o kościół. Była część parafian, którym zależało na budowie świątyni. Ta część regularnie organizowała tak zwane delegacje do urzędu, które to delegacje prosiły władze, w cudzysłowie, o wydanie pozwolenia na budowę. Te delegacje trwały dosyć długo. Pierwszym efektem tych delegacji to było właśnie uzyskanie pozwolenia na budowę plebanii. Po wybudowaniu plebanii delegacje dalej były organizowane i uzyskano w końcu pozwolenie na budowę kościoła na terenie właśnie przy plebanii. Budowa rozpoczęła się w 1982 roku, ponieważ teren wymagał wzmocnienia pod budowę. Trzeba było najpierw zapalować, to się tak po budowlanemu mówi, czyli trzeba było wbić pale pod budowę kościoła i pod budowę szczególnie wieży. Tych pali zabito ponad 250. Wtedy już był u nas ksiądz prałat Gil. Ksiądz prałat Gil był bardzo energicznym księdzem i w ogóle ta cała budowa naszego kościoła to był widoczny cud opatrzności Bożej i miłosierdzia Bożego. Ludzie różni, i to ludzie na stanowiskach prominenckich, starali się pomagać księdzu Gilowi w ramach swoich możliwości. I tak na przykład do palowania potrzebna była maszyna, bo to ręcznie nie można było tego urządzić, tylko musiała być specjalna maszyna, kafar tak zwany, który ksiądz Gil załatwił koło Warszawy, stamtąd sprowadzał palownicę. Inne pomoce to były w uzyskaniu materiałów, uzyskaniu stali, uzyskaniu betonu. W kombinacie byli ludzie, którzy pomagali księdzu uzyskać stal, bo to były konstrukcje żelbetowe, musiało być zbrojone wszystko. I znalazło się dużo parafian ofiarnych, którzy na każdą potrzebę stawiali się na budowę i pomagali w pracach. Były też osoby fachowe w ramach budownictwa, jak zbrojarze, jak betoniarze, którzy bezinteresownie, w sposób wolontariacki przychodziły i poświęcały swój czas na pracę. Ksiądz Gil ściągnął brygadę murarzy, zakwaterował ich już w budynku plebanii, którzy wznosili mury i ściany. No i w 1987 roku budowa została zakończona. ksiądz kardynał Macharski konsekrował naszą świątynię. O ile pamiętam, było to w maju chyba, w miesiącu maju.
Wśród tych ludzi, którzy czynnie zaangażowali się w powstanie, w budowę tego kościoła, była pani Helena Miska, która jest razem z nami. Pani Heleno, jakie wspomnienia pozostały z tej przecież bardzo odważnej walki, walki złożonej także w imię tych najwyższych wartości, którym jest wiara, w którym jest Bóg, honor i ojczyzna?
Tak, więc ja przyjechałam do Nowej Huty w 60 roku z Kieleckiego. Więc nie mieliśmy mieszkania, zamieszkaliśmy prywatnie. W końcu no, mąż pracował też w kombinacie. I jakoś dostaliśmy mieszkanie. No, mieliśmy troje dzieci. Później dzieci dorastają na religię. Nie ma gdzie wysyłać. Do Pleszowa było bardzo daleko, do Bieńczyc jeszcze dalej. No więc jak my się zapoznali z księdzem Hycem, tak my tu wynajęli u pana Gajocha domek taki, że po prostu się nie dało tam wejść, bo to była taka stajnia po prostu. Ale był ganeczek na polu, tak w tym ganeczku była msza święta, a jedną salkęśmy wyporządkowali. Ja, mąż, no brałam już córeczkę swoją, żeby tam trochę pozmywała to, porobiła, pomagała. Ale nam władze bardzo przeszkadzały, jak się dowiedzieli, że się to tak, bo chcieliśmy parę groszy zebrać też na węgiel, żeby ogrzać salki dla dzieci. No więc przyjechał raz taki pan z działu wyznań. Już nie wiem, gdzie to, czy było to na Franciszkańskiej, czy z jakiej innej. W każdym razie przyjechał i zabronił. No ja byłam jakoś tak najbardziej może taka nerwowa i mówię, co to znaczy? My mamy dzieci i chcemy uczyć religii, a co tu, komuna nam będzie przeszkadzać, żebyśmy wychowywali w jakim duchu? No to zaraz mnie tam straszy więzieniem, karą, aresztu. Nie szkodzi, no to mówię, jak zasłużyłam, to proszę mnie zamknąć, ale z dziećmi. I tak, no i napisaliśmy takie zażalenie, że nam przeszkadzają władze do pana Gierka, sekretarza. No ja główna byłam tam podpisana, nie tak, że dostałam odpowiedź, że nam nie zabraniają, tylko my kłamiemy. No więc nas wezwali, mnie, i czekali na księdza. No ten pan, który tamto miał tą karę wydać, mówi, no czekamy na Hyca. O, idzie Hyc. A ja się w tej chwili uniosłam, ja mówię, a kto to jest ten Hyc dla pana? To jest nasz proboszcz, mówię, Jan Hyc, a nie Hyc. A on sobie drwinki robił i mówi, Hyc, Hyc, idzie Hyc. No i nas obydwoje do salki tak po prostu zamkli i rozmowa z nami. Proszę podpisać, że się kłamstwo napisali do pana Gierka, do sekretarza. Ja mówię, nie podpiszę. 5 lat aresztu. Proszę bardzo, proszę mnie zamknąć z dziećmi, bo ja nie mam gdzie dzieci zostawić. No ale się skończ tak, ludzie szybko na osiedlu dowiedzieli, że my poszli, tam jesteśmy przesłuchiwani, więc taka delegacja wpadła gdzieś koło 40 osób i tam no takie robili szum, że nas wypuścili. Udało się nie zaaresztować, ale mi zapowiedział ten pan, który nie wiem, czy on był jakimś królem, czy nazwisko miał król. Tak tam tytułowali, jakiś pan król. Nazwisko. I mówi, ja tam w niedzielę będę i proszę ofiary żadnej nie zbierać. Bo już tak troszeczkę ludzi przychodziło, jak już ksiądz Bondaj Sampierw, ludzie nie zdawali sobie sprawy, nie wierzyli, że tam może być kościół, czy może być msza. Więc tak chodziliśmy na piechoty do Bieńczyc, czy do Pleszowa. I przyjechał ten pan król w niedzielę. Było już tych osób kilka na mszy. A ja sobie już urobiłam, no tam mężowie powiedziałam, tam pan Gąsiorek, pan Soloch, tam jeszcze ktoś. Ja mówię, panowie, to ten pan, który nam zabrania. No bo on nie, żeby nie zbierać grosika na ten węgiel, na ogrzewanie. No a ci, wszyscy ci mężczyźni, którzy byli już z tego, do niego krok, nie? A on widzi, co się dzieje, tak z powrotem do samochodu i pojechał na Grębał, uciekł nam. To my już są górą. Jak on się nas przeląkł, no to my już zbieramy pieniążki na drugą niedzielę. No i tak, że tym aresztem już więcej nas nie straszyli. Religia się odbywała w takiej jednej salce, której była grzybnia. No ksiądz Jan Chyc dostał grzybicę w ręce, paznokcie od tego brudu, bo robił. Bo chętnych ludzi było mało do roboty z początku. No więc się tam odbywała religia. No już mój synuś chodził na religię i ksiądz Franciszek Truty prowadził tą religię. I tak po prostu, jak to mówią, napół z płaczem mówi do tych dzieci: słuchajcie dzieci, jakie ja tu mam warunki. Sypiam tu na tym materacu i w nocy mi mysz przeleciała po twarzy. Czy by nie było gdzieś przy rodzinie mieszkania dla mnie? No i mój syn tak się bał myszy, przyszedł do domu i mówi: mamo, księdzu, myszka przeleciała, pomóż mi. Wynajmijmy mieszkanie, księdzu, dajmy, ja dam mój pokój. No i tak było. Powiadomiliśmy, że przyjmiemy. Przyszła siostra zakonna, najpierw warunki sobie tam zbadała, nie? No i przyjęliśmy księdza. Także mieszkał u nas gdzieś koło 3 lat. I te dzieci się już coraz więcej gromadziły, religia się odbywała. Więc chce ksiądz Chyc kupić od tego pana Gajocha, prosi go, żeby jeszcze coś powiększyć to. Więc nam dał taką już naprawdę stajnię, w której miał tam konia, krowę i tak dalej. Ale to już z tego wyszedł, więc ta stajnia była zagnojona, zabrudzona, więc my ją wybielili, wyporządkowali i tam się ludzie gromadzili. Odbywała się już msza święta tam, taka już normalnie, bo już trochę my ochudli z tego strachu, już nam lekkie zezwolenie dali, nie na to. No to później ksiądz chciał to kupić od pana Gajocha. Pan Gajoch zażądał 30 tysięcy i 2 tysiące dolarów za to. No nie mamy na to pieniędzy. No więc już później wymienili, jakoś, że przyszedł ksiądz Jakub Gil, a ksiądz Chyc sobie zaczął budowę tu znów na osiedlu, taki drewniany domek tam, kościół wybudowany. I nasz proboszcz Jakub Gil się nie zgodził z tym panem Gajochem. Nie, tyle pieniędzy nie damy, bo nie mamy. I przenieśliśmy się tutaj. Już krzyż tam był misyjny wkopany, już mieliśmy dzwony, już kardynał Karol Wojtyło nam dzwony poświęcił, no pasterka się odbyła. Także już my tak się tam zadomowili, chodziliśmy po błocie. Później my własnoręcznie, jak to mówią, w kieszeniach nosili haś, żeby sobie wysypać ścieżkę, bo było błoto, bo to jest na wieś od stąd, to jest gdzieś ile do kilometra będzie, albo lepiej, prawda? No więc już przenieśliśmy ten krzyż na ramionach, mężczyźni nieśli stamtąd tu był krzyż kopany, który może do dziś dnia istnieje, tu ten drugi, bo teraz mamy drugi już, nie? I zaczęliśmy budować wiatę taką blaszaną. No w tym wiacie się już bogato odbywało i przy tym my już budowali plebanię. Jak już była plebania wybudowana, mieli książę już swój domek. No wszystko po kolei się załatwiało, prawda, i kuchnię. No i w tej wiacie było parę lat się odprawiało. No i tak tego grosika się troszkę już zbierało. Ksiądz nas upoważniał. Chodziliśmy po bloku z takim zeszytem o deklarację na budowę. Ludzie się deklarowali, ile mogą dać. Mało to ksiądz Jakub wyjeżdżał za granicę, tam głosił kazania. Powiedział, że to, co ja tam zarobiłem, to wy byście ani jednej części nie mieli nawet. Co tam mu ludzie dawali, tacy bogaci w Ameryce. Jakaś tam pani ileś tam tych dolarów dała. No, także tak pieniążki my zdobywali z taką z trudem. No, także, no cóż, no co jeszcze mogę wam tu powiedzieć? Dzieci już religię się już uczyły później w kościele, już do komunii szły, jak się należy. No już tak było, coraz bliżej my byli Boga. Bo nam chcieli odebrać wiarę po prostu. Komuna nas tak trzymała króciutko, jak ja na przykład pracowałam, to pierwsze się pytali, czy do jakiejś partii, czy co. No Bogu dzięki, do niczego nie należałam. Dzieci wychowałam religijnie. I tak to jest. No. Dziękujemy za Kościół Nowej Kucie.
Jaka była atmosfera wśród ludzi, którzy zmagali się z jednej strony z ogromnym prześladowaniem przez władze komunistyczne, a z drugiej strony byli tymi, którzy zwarli szeregi i potrafili podjąć no, po ludzku rzecz, mówiąc, dzieło niemożliwe do wykonania.
Tak, to było dzieło niemożliwe. Jak dali nam ten teren pod budowę kościoła, to tak jak już pan Zabłocki wspomniał, był kafar, który dał 250 pali, to powiedział później, kto starszy z panów, że byłby kościół na górze z tego materiału, co jest w ziemi. Ale jak zaczęli budować, to jeszcze wprowadzili tą maszynę drugi raz. Jaki był koszt drugi raz maszynę sprowadzać? Bo jeszcze pali musieli dobić, bo tu jest teren podmokły.
No, nie podmokły, tylko les jest tak zwany. No w każdym razie, lesowy, no, a les mokry nie jest tak, że kościół nie można na sadowienie budowli.
Tym bardziej, że ta budowla, jak dzisiaj mogliśmy zaobserwować, jest dosyć duża, prawda?
Tak.
No jest duża, tak, ale tak. Już szkodzi na ten tynk chyba kombinat, bo z czego by to tak się szybko lasowało? No, tak oblatuje cement.
Z tej przyczyny nie wiem, tynk troszkę.
No, ale to
odpada zwierzy, ale trudno mi powiedzieć.
Księże prałacie, już za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Będą na pewno pytania dotyczące i związane z sytuacją, która w okresie komunistycznym była obecna w Nowej Hucie. Dzisiaj mogliśmy się dowiedzieć, że Nowa Huta ma 12 kościołów, a nie miało być żadnego. To przecież cud. Tak.
No więc dziękować Bogu, jest w tej chwili 12 kościołów i planuje się następne. W tej chwili na osiedlu Piastów, na Mistrzejowicach, już jest przydzielony od tych wakacji nowy kapłan, którego celem jest wybudowanie tam kościoła. Dlaczego jest tam potrzebny kościół? Ponieważ osiedle liczy 25 tysięcy ludzi. To jest stanowczo za dużo, biorąc z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego, żeby taka potężna wspólnota ludzi miała jednego proboszcza, kilku kapłanów, no i do kościoła może nawet troszkę dalej, no bo to jest jednak masę bloków i ten teren musi być dosyć rozległy, żeby to pomieścić 25 tysięcy ludzi. Ponieważ wszystkie osiedla w Polsce, w miastach się rozbudowują, tak samo jest i w Krakowie, i na poboczach różnych tych osiedli, które w tej chwili są, znowu się planuje nowe kościoły. I w tym roku ksiądz kardynał Dziwisz wyznaczył bodajże może 7-8 kapłanów, którzy mają budować nowe kościoły na peryferiach Krakowa.
Czynimy jeszcze odwołanie do czasów komunistycznych. Z tego, co mogliśmy się dowiedzieć już dzisiaj podczas rozmów niedokończonych, to właśnie tutaj była największa liczbowo parafia w Polsce.
To znaczy Bieńczyce była największa parafia w Polsce. I dlatego ksiądz kardynał Wojtyła podzielił ją na 4 części. Każdej tej części dał patrona, a więc na przykład Najświętsze Serce Pana Jezusa, Święty Józef, Święty Brat Albert, no i 4. Matka Boża Królowa Polski. Od jakiegoś czasu wszystkie te parafie już mają swoje kościoły. Najmłodsza parafia, najmłodszy kościół to jest Święty Najświętszego Serca Pana Jezusa, właśnie postawiony przy krzyżu, na którym była taka walka. I tam właściwie kościół został wybudowany, no, taki niepraktyczny. Dlatego, bo został okrojony teren budowy. Jak powiedział pan inżynier, właśnie wybudowano tam bardzo szybciutko szkołę tysiąclatkę, żeby zabrać teren pod kościół. Bo wiadomo było, że jeżeli ludzie walczyli i przelewali krew, i mnie się wydaje, że nawet ktoś zginął, że nawet zginął w tych atakach ZOMO i milicji na wiernych, to wiedzieli, że to jest miejsce uświęcone, że to jest miejsce sakralne i tam na pewno będzie świątynia. Dlatego obkroili. I teraz jest tam kościół stosunkowo niedużutki i ksiądz proboszcz, Puzyniak, no wchodzi w ziemię, w głąb, żeby ten teren no, mieszkaniowy powiększyć. I w górę, i w dół. Bo na szerokość się nie da. Ulica z jednej strony jedna, z drugiej strony druga i jest jak gdyby taki szpic, który jest bardzo niepraktyczny.
To były celowe zabiegi.
Sądzę, że tak.
Drodzy Państwo, 25-lecie parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Nowej Hucie. Rola księdza kardynała Karola Wojtyły w budowaniu kościołów w Nowej Hucie w czasach komunistycznych to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, które prowadzimy z naszego tymczasowego studia w Krakowie. Zapraszam do współtworzenia naszego spotkania, przypominając numery telefonów 12 to kierunkowe do Krakowa, 645-49-50, 645-49-50 i drugi numer telefonu 12 kierunkowy 645-60-57. 645-60-57. Raz jeszcze przypomnę, pierwszy telefon 645-49-50 i drugi 645-60-57. Numer kierunkowy do Krakowa 12. Telefon prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Telefonuję z Nowej Huty. Jak mam pan? Na imię Andrzej.
Witam, panie Andrzeju.
Wychowałem się w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach. Wzrastałem razem z tą parafią, wzrastała moja wiara. Rosłem, ucząc się miłości, ucząc się wierności od naszego proboszcza, od pana Piotra Tokarza, który prowadził budowę, od wielu ludzi, którzy pracowali kiedy tylko zadzwonił dzwon, parafia zbiegała na pomoc, bo przyjechała cegła i trzeba było błyskawicznie rozładować wagony, przywieźć tą cegłę, przywieźć ją na samochodach i rozładować drugi raz już w parafii. Pracowali nasi parafianie w cegielni na Śląsku. Brali urlopy tylko po to, żeby za tą pracę mogła ta cegła przyjechać na budowę do naszej parafii. To są bardzo emocjonalne wspomnienia, ale to była nasza praca, to było nasze życie i tak wzrastała nasza wiara. A my, ucząc się od naszego papieża, od naszego proboszcza i od tych, którzy prowadzili budowę, tak bardzo prosto podchodząc do każdego z tych, którzy chcieli pomagać. Uczyli nas i dzielili się z nami takim zwykłym życiem, a my oddawaliśmy jako cała parafia, bo bardzo wielu ludzi na ten dźwięk dzwonu potrafiło przybiegać i pracować. Nikt nie prosił, nikt nie pytał, co za to. Wszyscy, którzy dali radę, przybiegali i pomagali, bo to był nasz Kościół.
Dziękujemy serdecznie, panie Andrzeju, i pozdrawiamy. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani Heleno, wspominaliśmy przed audycją, także w czasie utworu muzycznego, o tym wielkim zrywie i solidarności międzyludzkiej, o ludziach, którzy rzeczywiście bezinteresownie ofiarowali swój czas tylko po to albo aż po to, aby mógł tutaj powstać Kościół.
Tak było właśnie. Bezinteresownie robiliśmy. Nikt nie pytał, żeby mi co dał ksiądz za to, bo ksiądz sam nie miał. No, były później takie coś, dary zagraniczne. No, to mleczko, proszku, mąka, tam ludzie dostawali. Ale nikt na to nie patrzył, tylko żeby jak najwięcej zrobić. Przyszedł mąż z pracy, jak miałam jeszcze obiadu gotowego, to mówi: Helenko, to ja pójdę chociaż na 2 godziny jeszcze na budowę. Jak ty dokończysz obiad, to ja wrócę. To jak już przyszedł, to tak padł. Bo najcięższą robotę brał, żeby coś zrobić. Czy przy betonie, czy przy jakimś tam... No tak, że wszyscy bezinteresowniśmy pracowali przy tym, żeby jak najszybciej była świątynia.
Księże Prałacie.
W archiwum parafialnym są dokumenty na to, jak ludzie pracowali. Są listy, przy tych listach są nazwiska naszych parafian, a przy tych nazwiskach dzisiaj, tak przygotowując się do tego spotkania, spotkałem nazwisko, przy którym jest cyfra 1000 godzin pracy przy Kościele. Były też nazwiska, przy których było 600 godzin, 400 godzin, 300 godzin. To byli ludzie na pewno, dla których budowa Kościoła to było ich życie. Oprócz kombinatu, który dawał chleb na życie rodziny, to druga część tego życia była przy Kościele. I chwała Panu za to. Kiedy się modlę za parafian, a co niedzielę jest przecież msza święta w intencji parafian zmarłych i żywych, to ich właśnie wspominam. Tę ich wielką wiarę, entuzjazm i miłość do Kościoła. Bo miłość do Kościoła objawia się miłością do parafii. Ten człowiek, który kocha parafię, to on kocha Kościół. On kocha także oczywiście Boga i Chrystusa i Maryję. Więc to jest bardzo piękne. Jeden z moich proboszczów na Grzegórzka, ksiądz Zygmunt Bubak, jak byłem młodym księdzem, wikariuszem w tamtejszej parafii, to mówił: ile w nas miłości do parafii, tam mówi do parafian Zambony, to tyle w nas miłości do Kościoła. I tutaj w Nowej Hucie i w naszej parafii na Wzgórzach Krzesławickich to się właśnie sprawdzało.
Prosimy bardzo o Radio Maryja. Halo.
Dzień Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał.
Skąd telefon, panie Michale?
Z pół
Proszę bardzo.
Ludzie podróżowali za pracą do Nowej Huty, szukali jej tam, a teraz jakieś getto wykluczonych, bezrobotnych, 160 tysięcy przyjechało w tamtych latach do Krakowa, a teraz jakoś nie umieją się ludzie zorganizować. Jakby jakaś Babilonia ludzi, pełnoprawnych obywateli, wolnych, lecz ekonomicznie zależnych pracowników, niewolników, tak mówi encyklopedia PWN jeszcze, komunistyczna. A papież przecież w Labolem Exercit tłumaczył: obowiązek świadczeń na korzyść bezrobotnych, czyli obowiązek wypłacania odpowiednich zasiłków niezbędnych dla utrzymania niezatrudnionych pracowników oraz ich rodzin, jest powinnością wynikającą z najbardziej podstawowej zasady porządku moralnego w tej dziedzinie, to znaczy z zasady powszechnego używania dóbr, albo inaczej jeszcze po prostu z prawa do życia i utrzymania. Gdzie w Polsce takie prawo? Getto bezrobotnych. Kto za to się weźmie?
Tak. Panie Michale, dzisiejszy temat bardziej odnosi się do tej sytuacji, która była obecną w czasach komunistycznych, aczkolwiek te wszystkie problemy dotyczące niesprawiedliwości w obszarze pracy ludzkiej były obecne, są również obecne i dzisiaj myślę, że ksiądz prałat jako pasterz tej parafii najdoskonalej o tych ludzkich biedach dzisiejszego czasu może powiedzieć, że rzeczywiście te biedy są i potrzeba także zaangażowania ludzkiego, aby wyciągnąć do tych ludzi pomocną dłoń.
Tak, właśnie parafia Miłosierdzia Bożego jakoś obliguje do tego, by i proboszcz, i wierni byli miłosierni, żebyśmy mieli otwarte serce dla drugiego człowieka. W naszej parafii istnieje kuchnia dla biednych, dla bezrobotnych, dla wielodzietnych rodzin, dla ludzi samotnych, zwłaszcza starszych, niedołężnych, którym ciężko jest ugotować. Ta kuchnia przed kilku jeszcze laty wydawała, pamiętam kiedyś w lecie, taki był jeden dzień, 103 obiady. Oczywiście były to nie jakieś obiady z drugim daniem czy z deserem, tylko po prostu zupa z jakąś kością, no i z ziemniakami i oczywiście chleba, zwykle tyle, ile ktoś potrzebował.
Kościół zawsze, księże prałacie, spieszył i był bardzo blisko ludzi, tych spychanych na margines życia społecznego. O tym mówiliśmy w kontekście także czasów komunistycznych, bo czymże nazwać właśnie takie ukierunkowane na człowieka zaangażowanie Kościoła, jakie było obecne dzisiaj w podejmowanym temacie w kontekście Nowej Huty. Przecież to było ogromne ryzyko biskupów w tym czasie, księdza kardynała Karola Wojtyły, także ogromne zaangażowanie i odwaga księży proboszczów, kapłanów, no i ludzi świeckich, tych, którzy włączyli się w te dzieła, którzy, jak wiemy doskonale o tym i o tym także dzisiaj mówiliśmy, niejednokrotnie byli przesłuchiwani, targani po różnego rodzaju posterunkach, różnego rodzaju przesłuchania czasami trwające po kilkanaście dni, a także nawet ryzyko utraty życia, o czym także już wspominaliśmy.
Pracy się utraciło. Jak ktoś miał dobrą pracę, tego przez... No, utraciło się pracę, kto miał dobre stanowisko, a jak coś tam się wtrącał za dużo, to go przesunęli na mniejszy zarobek, żeby go utrącić tym. Albo jak się nie wpisał do partii, no to ponosi mu wtedy jeszcze bardziej. Także na przykład ja poszłam do pracy do kombinatu, to przecież moja siła kobiety nie była ta, co mężczyzny, ale mówiono równouprawnienie. No to równouprawnienie, ja poszłam do takiej pracy jak mężczyzna, to nieraz to mi pod oczy zalewał, bo na koksowni pracowałam. Przy produkcji koksu to było dość i prawie.
Przyjmujemy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest z nami?
Dzwoni Małgorzata z Polskiej Misji Katolickiej z Bonn. Ja chciałabym również przyłączyć się do tych wspomnień, do dyskusji. A wiąże się to z tym, że ja w roku 1970 wraz z rodziną, to znaczy z moimi rodzicami, z rodziną, zostaliśmy zmuszeni do wyprowadzenia się z centrum Krakowa. Mieszkaliśmy na Skawińskiej, koło Wawelu niedaleko. No i niestety z powodu tam remontów, gdzie przyobiecano nam, że powrócimy do Krakowa, wywieziono nas do Nowej Huty. W moim przypadku była to rzecz tragiczna, natomiast okazało się już w niedługim czasie po naszym wprowadzeniu się na Wzgórza Krzesławickie, że to była jakaś ręka Boża, w tym opatrzność Boża. Szczególnie może nie tak dla mnie, ale tam było pole działania dla mojej mamy. Mamy, która już nie żyje od 2 lat. Moja mama nazywa się Basiaga Leonarda, znaną ją jako panią Basię. Mama była bardzo czynną osobą, bardzo aktywną. Ja pamiętam ten czas, kiedy pisałyśmy, ja też w tym brałam udział dodatkowo, po prostu wspomagałam w pisaniu tych różnych pism, delegacji, które tam chodziły. Ja pamiętam te delegacje, ja pamiętam tą stajnię, gdzie spod Wawelu chodziłam na wzgórzach parę bloków dalej do tej stajni. Pamiętam również delegacje i wizytę Ojca Świętego, jeszcze kardynała Wojtyły. Pamiętam te wszystkie błogosławieństwa i pamiętam, jak bardzo ludzie byli aktywni, bo to wychodziły całe delegacje. Ja pamiętam również, bo słyszę, że jest pan Zabłocki, pamiętam, myślę, to pana mama była starsza pani, panią Zabłocką też pamiętam. Ja pamiętam tą aktywność ludzi i tą taką dyscyplinę, to zaangażowanie ogromne. Dla mnie był to ogromny przykład i muszę powiedzieć, że to zaangażowanie również wtedy księdza Gila i ludzi doprowadziło do budowy tego kościoła, a były to ogromne trudności, bo mówię, byłam tego świadkiem. Jednakże powstawał równocześnie kościół murowany, jeszcze nie murowany, bo był tam blaszak, ten pierwszy, o którym już mówił ojciec ksiądz proboszcz. Ale tam już odbywały się pierwsze spotkania, pierwsze adoracje, również modlitwy pierwszosobotnie. Chciałabym tu powiedzieć, że właśnie w tym czasie moja mama założyła żywy różaniec. 30 lat jej życia to było to właśnie prowadzenie tego, choć była już w ostatnich latach przykuta do łóżka, to jednak swoje cierpienia, modlitwy oddawała za parafię, za księży, za Polskę, ojczyznę, oczywiście za Kościół, ale przede wszystkim właśnie za parafię. I to jej ogromne zaangażowanie chciałabym dzisiaj podkreślić. Pamiętam, jak ona to wszystko przeżywała i jaki to był ogromny przykład. Ja wiem w tej chwili, że ta parafia w tym czasie, kiedy powstał żywy różańc, to był jeden z największych różańców w latach 70. na terenie Krakowa, a nawet Małopolski, o tym mówili ojcowie dominikanie. Było około 500 osób. W 2004 roku żywy różańc liczył 440 osób. No naprawdę były to wielkie dzieła. Potem powstawały po kolei te wspólnoty, to ja jeszcze pamiętam, bo do 84 roku byłam, tam mieszkałam. Teraz mieszkam już poza Polską, ale często kiedy odwiedzam Kraków, kiedy przyjeżdżam, to zawsze staram się również i być na mszy i odwiedzić parafię, ponieważ identyfikuję się nadal z tą parafią, żyję, modlę się, nadal uczestniczę w żywym różańcu, więc zapewniam o tej modlitwie wspólnej, o tej mojej jedności, łączności duchowej z parafią na Wzgórzach Krzesławickich.
Dziękujemy serdecznie, Bogu pani Małgorzato.
Bardzo za to dziękuję.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja rozsianych poza granicami naszej ojczyzny. Panie Kazimierzu, wiemy także, że to wszystko, co działo się w Nowej Hucie, myślimy o budowaniu kościoła bardzo konkretnego, w którym dzisiaj gości Radio Maryja, było także możliwe dzięki ogromnemu zmysłowi gospodarczemu, który posiadał ksiądz Gil.
Tak. Tak, właśnie chciałem to podkreślić, że ksiądz prałat Gil umiał zorganizować, miał doskonałe podejście do ludzi, umiał zorganizować pracę i budowę. Umiał wygospodarować materiały, zdobyć te materiały. Jego pomysłem i przemysłem było przytransportowanie, bo przecież to są olbrzymie ilości i ciężary. Naprawdę umiał na przykład zorganizować pompy do betonu, do podawania betonu. Przecież podawanie betonu na wysokość dachu to jest sprawa trudna. To wszystko ksiądz Gil potrafił się z tym uporać.
Mnie się wydaje, że to był mąż Boży opatrznościowy na ten czas. Miał 14 lat kapłaństwa, gdy ksiądz kardynał Karol Wojtyła go tutaj skierował. I wiedział, że to jest człowiek operatywny, pochodzący z gór, no taki twardy i uparty. I tak czytam kronikę, to w jednym miejscu pisze, że przeszkody były dla niego no właśnie takim bodźcem, żeby je pokonywać. Nie? No więc samo to świadczy o tym, że
nie było mowy o zniechęceniu.
Tak, masz przeszkody, to po to, żeby je pokonać, prawda? No. A ksiądz, obecny kardynał, jak nazywam junior, kardynał Stanisław Dziwisz, kiedyś mu tak powiedział: słuchaj, Jakub, wybierz na patrona kościoła, parafii, miłosierdzie Boże. Z tym patronem wszystkie trudności pokonasz. Z jednej strony jego charyzmat budowy i to, co odziedziczył po przodkach, prawda, tą twardość takiego górala, można powiedzieć człowieka gór, i z miłosierdziem Bożym, no to wydało plon taki, jaki wydało, nie?
Ksiądz Jan Hyc, jak szukał tych gdzieś jakiegoś mieszkania dla dzieci, więc znalazł po drodze obrazek miłosierdzia Bożego. I już się cieszył, że Kościół będzie stał pod tą nazwą. Także jak do nas przyszedł ksiądz Jakub, bardzo młodziutki człowiek, bardzo młodziutki, to także no, nikt nie myślał, że będzie takim mądrym tutaj u nas, nie? Na taką widną parafię. Ale miał trudności z mieszkaniem. No, nie miał gdzie mieszkać. Także naprawdę ksiądz Jakub bardzo się poniewierał. Bo gdzieś poszedł do jakiejś pani, bardzo go chętnie tam przyjęli, ale surowo płacić, także szybko wyszedł stamtąd. I tak chyba w kilku miejscach po blokach szukał mieszkania. No już do nas nie, bo jak już mieszka ksiądz, to już nie przyszedł drugi, bo nie wolno drugiemu. I tak się porozdzielali po osiedlu w Grębałowie. Ksiądz Motyka tam mieszkał. Później jeszcze ode mnie poszedł ksiądz Małysa, to mieszkał u państwa Kotów. Tak. A u mnie jak poszedł ksiądz Franciszek Truty, to przyszedł ksiądz Wacław Gubała. No. Później jeszcze był ksiądz Józef Ciekłym, jak się nazywa, taki też młody człowiek. I później w tym domku zrobiliśmy pokoik na górze i tam sobie ksiądz jeden już
Józef Maxelon może.
Nie Maxelon, nie taki. Zajda.
Zajda.
No. No ja to tak nazywam, taki był też młodziutki, ładny księżulek, tak się te dziewczyny oglądały, że takich ładnych księży mamy. Bo proboszcz Gil, jak przyszedł, to przecież był naprawdę taki, jak nieraz mówiłam, jak tu już chodził pochylony, a mnie proszę księdza, co się księdzem robi, nie dzieje. Machnął no ręką, bo ksiądz wie, jaki był, a jaki tu się... A tu po prostu jego zdrowie się niszczyło, bo to kombinat mu nie odpowiadał, to powietrze. No a teraz, gdy poszedł tam, to mówi, że jest zdrowy, bo ładnie wygląda. Widziałam go kiedyś w mogile, to taki sobie ładny. Przyszedł do zdrowia.
Tak. No. Przyjmujemy kolejny telefon. Tak. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem, szanowne osoby, które są w studiu, spytać o jedną rzecz, dla mnie istotną. Czy prześladowcy z minionego okresu wiedzą, co my w ogóle w Kościele robimy. Czy oni wiedzą, że w Kościele uczono, żeby się modlić za prześladujących i spotwarzających nas. Czy oni wiedzą, że ci tak zwani klerykałowie uczą nas, żeby złe za złe nie oddawać? Czy ci prześladowcy w ogóle wiedzą, po co jest Kościół? I drugie pytanie, czy będzie jakaś książka, bo ja bym chciał to jednak, żeby to zostało w mojej pamięci dłużej. I czy ktoś napisze taką książkę, jak te kościoły powstawały właśnie w tamtym rejonie. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie Panie Januszu. Korzystając z obecności w naszym tymczasowym studiu, z obecności Pana Mariana Kordaszewskiego. Panie Marianie, wiem, że o niektórych kościołach, chociażby o Arce Pana, pokazały się już publikacje, które są rysem historycznym, obrazującym to wszystko, co działo się w czasach komunistycznych w Nowej Hucie.
Jeśli chodzi o Kościół Nowej Hucie, o Arkę Pana, jest to pierwszy kościół Nowej Huty. Budowany był przez 10 lat i dnia 14 października 1967 roku kardynał Karol Wojtyła zaczął kopać fundamenty pod ten kościół, a poświęcił go 15 maja 1977 roku. I kościół ten dla mnie jest szczególnym znakiem, bo zamiast krzyżami i wieżą, jakie w pierwszym projekcie miały być, po prostu jest znakiem i to znakiem na dzisiejsze czasy, bo zamiast dachu jest łódź, prawda? I ja, który po prostu tam, tu w Nowej Hucie mieszkam 48 lat, no i moje oczy to jak kamery śledziły wszystkie wydarzenia i doszedłem do przekonania, że kościół ten jest autentyczną arką dla mnie. Dlaczego? Bo Nowa Huta zrobiła to samo identycznie, co zrobił Noe. Wybudowała łódź. Dlaczego? Bo Nowa Huta przeżyła potop ateizmu. Nie będzie wiary, kościoła, krzyża, mszy świętej. Prawda? I ta łódź jest symbolem nadziei. I przecież ten kościół, ta parafia, to była oczkiem w głowie kardynała Wojtyły. On ciągle przyjeżdżał i zachęcał nas do wytrwania. Ludzie o ten kościół błagali ponad 30 lat. Zima, lato, prawda? I po konsekracji tego kościoła musiał zostawić, opuścić Kraków i pojechał na konklawę do Watykanu. Został wybrany papieżem, prawda? I kiedy patrzę na tę łódź, to jakbym słyszał głos w swoim sercu. Patrzcie, kardynał Wojtyła, który jest głową Kościoła katolickiego, zostawił w Polsce nadzieję. Łódź jest symbolem nadziei, ratunku. Pamiętajcie, że wiara daje zwycięstwo, bo i to zwycięstwo pokazał Bóg całemu światu, właśnie przy obronie krzyża. I poza tym, no, ten kościół ma tysiące symboli. Ja muszę mieć dosłownie minimum 2 godziny, żebym omówił symbolikę tego kościoła. Zrobiłem to w moim przewodniku pod tytułem Arka Pana i tam jest cała historia od 1947 roku, od podjęcia decyzji budowy Nowej Huty, aż po prostu, no można powiedzieć, po dzień dzisiejszy. Przewodnik ten został wydrukowany przez ojców benedyktynów, którzy mi pomogli wydać ten przewodnik, bo oni zrobili zdjęcia, a ja napisałem historię kościoła i ten przewodnik jest wydany w 5 językach, prawda? W polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim.
Czyli w nim także odnajdziemy pewien rys historyczny dotyczący czasu komunistycznego i sytuacji w Nowej Hucie i księże prałacie odnośnie parafii Miłosierdzia Bożego.
Bodajże 2 lata temu nasza parafia też wydała historię swojego kościoła w parafii, gdzie jest właśnie ukazany cały ten rys powstawania, prawda, kościoła i trudności. Wypowiada się tam ksiądz prałat Chyc. Ksiądz prałat Chyc był proboszczem w Pleszowie. Wspomniałem na początku, że jest to parafia z XIII wieku, tuż koło mogiły leżąca. I tam był proboszczem ksiądz prałat Chyc. Ponieważ tereny, na których znajduje się nasza parafia Miłosierdzia Bożego, na wzgórzach Krzesła Wielkiego, to były takie pewne wzgórza, należały do parafii pleszowskiej. W związku z tym ksiądz kardynał polecił księdzu prałatowi, by się zajął nowym osiedlem, które powstaje tutaj na wzgórzach Krzesławickich. Było też drugie osiedle Stoki. Znowu góry Stoki, prawda? I ksiądz prałat dziennie się spisywał. To, co powiedziałem na wstępie, że sam Ojciec Święty powiedział kiedyś do mnie w Watykanie, że tam był taki ksiądz, zapomniał sobie Ojciec Święty nazwiska, mówi ksiądz prałat Chyc. On mówi, tak, tak, to był świątobliwy kapłan. Więc on wiele dobrego zrobił. Dał takie podwaliny pod parafię. No, później przyszedł ksiądz prałat Jakub Gil, no, później po nim przyszedłem ja, więc jest nas trzech takich, którzy właściwie w tej chwili nasza świątynia została wykończona w tym sensie, że jest ostatnio zrobiona i wścielnica, i ambona, i powieszony obraz świętej siostry Faustyny, sekretarki Pana Jezusa. I to ksiądz kardynał Dziwisz niebawem będzie nam przewodniczył w uroczystościach jubileuszowych 25-lecia parafii i poświęci właśnie te 3 rzeczy. Ale już kościół jest młody, bo ma właściwie kościół jako budynek ma 20 lat, a już go trzeba remontować. Objawem tego jest taki niepokój na wieży, bo odpada tynk z cegłą, prawda? To jest wysoka bardzo praca na wysokościach. 8 lat temu remontowałem tę wieżę. Kosztowało mnie to 96 tysięcy złotych. Alpiniści na linach to robili, więc praca na wysokości. Więc to wszystko jest opisane w tej książce naszej, którą można nabyć w naszej parafii.
Czyli pana Janusza kierujemy pod 2 adresy. Które można z łatwością zdobyć, czy w internecie, czy w książce telefonicznej, Arka Pana i oczywiście Parafia Miłosierdzia Bożego.
Chciałem jeszcze powiedzieć, że w tych dniach wydaliśmy przewodnik po parafii. Są tam umieszczone wszystkie kapliczki, których jest chyba około 20. Sfotografowane są też i obiekty sakralne. I sam kościół jest, w kościele są ujęte fotografiami najważniejsze elementy, a więc tabernakulum bardzo nowoczesne takie, w którym jest nie tylko Najświętszy Sakrament, ale nad Najświętszym Sakramentem jest pomieszczenie na Biblię, że Pan Jezus jest obecny w Eucharystii i w Słowie.
Ci, którzy łączyli się z nami poprzez telewizję TVAM, mieli łatwość w postrzeganiu tych pewnych znaków i obserwowaniu tego wszystkiego, jak wygląda wnętrze tej świątyni, w której dzisiaj gościmy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał, ponownie nie zdążyłem zadać pytania.
Tak, panie Michale, to do rzeczy proszę pytanie bardzo krótkie, bo chcemy także antenę udostępnić innym ludziom. Proszę o pytanie.
Kto nam to zrobił w tej Babilonie, taka jakaś postawa światopoglądowa.
Tak, ale panie Michale, bardzo jasno mówimy, że w tych czasach, które łączą się z tematem naszego dzisiejszego spotkania, to jest komunizm i ci, którzy śledzili i śledzą historię naszej ojczyzny, a trzeba tę historię śledzić i po nią sięgać, nie mają najmniejszych wątpliwości, gdzie jest źródło tego zamętu i gdzie jest źródło tego wielkiego potopu ateistycznego, o którym także wspominaliśmy dzisiejszego wieczoru. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie, Ojcze Piotrze, chciałem złożyć taki hołd i podziękowanie. Właściwie 15 minut temu zostałem wyposażony w błogosławieństwo ojca dyrektora i ojca Grzegorza i chciałem Bożej opatrzności podziękować za to, żebyśmy tam się dzisiaj mogli spotkać. I uważam, że to jest wielki znak, bo w takim dniu, który dla mnie ma właściwie prawie charakter kosmiczny, jak wybór naszego Ojca Świętego znaleźć się w kontekście Bożego Miłosierdzia, no to nie jest sprawa bagatelna. Ja powiedziałem kosmiczny, bo ciągle mi się przypomina, że w tym tabernakulum w Arce Pana jest tam kamień w ogóle z Księżyca. To nie jest takie sobie obojętne, powiedzmy, skojarzenie. I chcę tylko powiedzieć, że mnie to zawsze zastanawiało, jak to było, że wtedy tego 15 maja 77 roku, kiedy Karol Wojtyła, kardynał, poświęcał Arkę Pana, to właśnie był ten dzień świętej Zofii. To jest ta mądrość Boża, o której teraz w tych dniach czytamy te właśnie perykopy ewangeliczne. To jest ta mądrość Boża. Przecież Stalin powiedział, że tam kościoła na tym terenie nigdy nie będzie. To będzie taka właśnie klasyczna, powiedzmy, nowa huta, gdzie on pokaże i udowodni, że można żyć bez Pana Boga, bez kościoła i że to jest opium dla ludu. A tu się okazało, że to była największa parafia w ogóle w Europie, bo tam dochodziło do 450 tysięcy dusz. Ja tam miałem 6 przyjaciół, proboszczów, którzy tam właśnie zarządzali tą parafią. I chcę jeszcze tylko szybciutko dodać, że to jest takie znamienne, że kazanie księdza kardynała Wojtyły wtedy było krwi przenajświętsze tego dnia, przy tej konsakracji. Jednocześnie u dominikanów na Stolarskiej była ta słynna msza święta za Stanisława Pyjasa i też ojciec Badeni i ojciec Tomasz Pawłowski mówił o krwi Pana Jezusa. No to są rzeczy, o których nie wolno zapominać, bo one stanowią jakąś podstawę naszej wiary, nadziei i miłości. I jeszcze raz powiadam, dla mnie to jest wielkie, wielkie szczęście i radość, że dzisiaj księdza prałata poznałem, że mu podziękowałem. Księdza Stanisława poznałem i księdza Krzysztofa i to przepiękne spotkanie i to, że tam z rąk ojca dyrektora dostałem ciało i krew przenajświętszą Pana Jezusa. Więc niech Matka Boża nad tym wszystkim czuwa i będzie i niech ta parafia w tej chwili świadczy, niech sieje na cały świat właśnie, że miłość Boża, która jest miłością miłosierną, to właściwie jest sprawa najważniejsza w wyznaniu naszej wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica nieustającej pomocy. Teraz z Bogiem dobranoc całej parafii, kochany, cudowny, cieszę się, że tam byłem i że mogłem to wszystko przeżyć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Nieudane połączenie, przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Także nieudane połączenie. Drodzy Państwo, rozmawiamy o Nowej Hucie, rozmawiamy o tym wszystkim, co działo się w czasie komunizmu, co działo się w czasie, kiedy rzeczywiście chciano wybudować miasto bez Boga, bez Kościoła. To wszystko w starciu z solidarnością ludzką legło w gruzach i dzisiaj z wielką radością, ciesząc się wolnością, podejmujemy te tematy także ku przestrodze, aby już żaden inny system ideologiczny spychający Boga na margines nie wtargnął do naszego ojczystego domu. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Wiesław ze Stoków. Ja pochodzę osiedle Lubocza. To jest parafia dawna Pleszów. Bo ksiądz proboszczu wspomniał o kapliczkach. Bardzo mi przyjemnie. I po prostu tylko bardzo bym chciał, żeby ktoś zadzwonił. Ja przyciszyłem radio, nie słyszę się. No nie byłem dzisiaj, bo jestem bardzo poważnie chory. Zachorowałem, no po prostu pracuję na kombinacie 32 lata. Ale chodzi o to, że do 1960 roku stała kapliczka na kombinacie, która po prostu aż dziw brał, dlaczego stoi. Ja miałem 7 lat, jak wyrzucili tą kapliczkę, właśnie jak była walka o krzyż. I byłem ciekaw właśnie, bo ten pan też mówi, że 48 lat tam tego, który opisuje książkę. No i właśnie ja też tego. I leciałem i płakałem, mówię, dlaczego tą Matkę Boże wyrzucili? Bo to mój pradziadek Piotr Nowak fundował kaplicę w Luboczy Najświętszego Serca Jezusowego i tą kapliczkę. I właśnie jak ją wyrzucili w 60 roku, to ją przywieźli do Luboczy i po prostu oni ją zrzucili ze stara. I chciałbym się dowiedzieć, czy był ktoś świadkiem tego, kto po prostu tą kapliczkę rozbierał i w jaki sposób, bo to mój dziadzio się opiekował, Stanisław Nowak z Luboczy, no syn Piotra, no później teraz, ja ją zestawiłem, dopiero 18 lat leżała w ziemi, do Arki Pana miała być wywieziona do fundamentów, ale jakoś opatrzność Boża działała, że ja we wojsku, mi się objawienie, to tamto, ale to jest długa historia. I zestawiłem ją w Luboczy pod numerem 46. Tylko poszukuję świadka po prostu, kto był świadkiem, jak w 1960 roku, jak była walka o krzyż, rozbierali tą kapliczkę I no bo ja widziałem, jak ją przywieźli, właśnie leciałem, miałem 7 lat wtedy i płakałem, mówię, dlaczego tą Matkę Bożą wyrzucili? Tylko później się dowiedziałem tylko, że ją nie ruszali, dlatego że to był punkt do 1960 roku katastralny wojskowy, ale że mówili, że się bali, bo chodzili ludzie się pod nią modlić, żeby się szum też na terenie kombinatu nie zrobił. To życzę wszystkiego dobrego, szczęścia.
Dziękuję serdecznie, Pani Wiesławie, Pani Heleno. Księże Prałacie.
Trudno mi coś powiedzieć na ten temat.
Kapliczka w Nowej Hucie. Niestety, Panie Wiesławie, nie możemy udzielić informacji, ale może ktoś ze słuchaczy Radia Maryja, którzy w tym momencie są razem z nami, a jest to rzeczywiście grono dość liczne, tym bardziej, kiedy dzisiaj podejmujemy tematy dotyczące historii Nowej Huty, tej wielkiej walki o Kościół w Nowej Hucie. Może ktoś z Państwa wie coś na temat tej kapliczki i zechce podzielić się na antenie Radia Maryja swoją wiedzą. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Bydgoszcz, mówi Stanisław.
Witam, Panie Stanisławie.
Czy ja bym mógł krótki wiersz przeczytać z okazji Dni Papieskich w Ojcu Świętym?
Panie Stanisławie, przepraszam bardzo, mamy wiążący temat naszej dzisiejszej audycji, temat wyznaczony, temat, który chcemy także realizować. Może poezję, wiersze pozostawmy sobie na inne czasy, inne okoliczności. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Jeszcze raz spróbujmy przyjąć telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Jerzy z Katowic.
Witam, Panie Jerzy, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Jerzy z Katowic.
Witamy.
Chciałbym powiedzieć, że Kraków to wielki region. Kraków jest wielki. Nie wiem, co się na tą wielkość Krakowa, rozumiem, to łącznie z Nową Hutą składa. Czy to jest ten geniusz Loci, czy geniusz ludzi, czy duchowość? No z tego środowiska przecież nie tylko wielu Polaków się wywodzi, ale i nasz Jan Paweł II, dzisiejszy wielki święty. I co rodzi tą wielkość Krakowa? No chyba będzie wiele czynników, również chyba i budowa kościołów. No ja bym tutaj porównał, że w Polsce wybudowano tyle kościołów, podczas gdy co się dzieje w Europie Zachodniej, we Francji na przykład. Tam już więcej ludzi uczęszcza do meczetów podobno niż do kościołów, a elity cieszą się z tego, że wyeliminowały z konstytucji wartości chrześcijańskiej, że zamiast katolickiej nauki społecznej to obiecują no, konsumizm, hedonizm, liberalizm, no, parady równości. Dziękuję, że mamy właśnie Kraków, że mamy elity krakowskie i że mamy tak dzielnych ludzi, jak w Nowej Hucie, którzy mieli być no, tymi, co mieli właśnie neutralizować te wielkie tradycje polskie, a stali się tymi wielkimi budowniczymi.
Dziękuję serdecznie, Panie Jerzy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Nie trzeba szukać przykładu. Doświadczyliśmy także tego w historii narodu polskiego. System komunistyczny, który chciał odebrać człowiekowi Pana Boga, wyrwać go z ludzkiego serca, stworzyć system polityczny, system sprawowania władzy oparty na wartościach, w cudzysłowie mówimy wartościach dalekich od Ewangelii, dalekich od wartości nadprzyrodzonych. Dzięki solidarności ludzi nie udało się. To nie udało się to również w Nowej Hucie, dlatego te pewne obrazy i obszary nędzy obecności ludzi pozbawionych w Europie i w świecie Pana Boga są dla nas tylko i wyłącznie przestrogą, abyśmy nie dali się po raz kolejny zaszczuć jakimś totalitaryzmem, którego celem będzie spustoszenie wnętrza człowieka, a stąd już wypływają różnego rodzaju inne ludzkie biedy rzutujące na całość ludzkiego życia. Do końca naszego spotkania pozostało już kilka minut. Nasze spotkanie zakończymy modlitwą na zakończenie dnia. Księże Prałacie, do gospodarza dzisiejszego spotkania należy ostatnie słowo z naszej strony. Na pewno ogromna wdzięczność za to, że dzisiaj w parafii Miłosierdzia Bożego w Nowej Hucie z ludźmi, którzy walczyli o obecność Boga w życiu rodzinnym, w życiu parafialnym, w życiu społecznym i narodowym mogliśmy gościć.
Muszę powiedzieć, że ten pierwiastek głębokiej wiary dalej tkwi w wiernych naszej wspólnoty parafialnej. Objawia się to bardzo licznym udziałem we mszy świętej. Także i do stołu pańskiego przystępuje bardzo wielu ludzi. No na przykład dzisiaj widzieliśmy, ile osób było, ilu księży odprawiało, jak Kościół był wypełniony. A przecież na przykład w sobotę rozpoczynaliśmy misje święte przed właśnie uroczystościami jubileuszowymi 25-lecia parafii. Ojciec misjonarz no, był tak zachwycony, że proszę na rozpoczęcie i już tyle ludzi. Muszę powiedzieć, że my nie odprawiamy rekolekcji, nie rozpoczynamy rekolekcji od soboty. Zawsze w niedzielę zaczynamy, więc jak gdyby nie było tradycji, żeby w sobotę wierni przychodzili, a jednak na rozpoczęcie misji, które potrwają do piątku tego tygodnia, tak pięknie wierni przyszli. I przyszedł do nas nowy kapłan w czasie tych wakacji, ksiądz Kazio Dąbrowski, który mówi, jak tu się dużo ludzi spowiada. Więc przyszedł do nas i widzisz, że w konfesjonale nie można tak sobie nieraz odprawić, odmówić koronki do, czy różańca, czy odmówić jakąś chorkę brewiarzową, bo trzeba spowiadać. Więc to dziękować Bogu jest oczywiście zasługa miłosierdzia Bożego, które jakoś działa przez serca ludzkie i rozbudza je do religijności i entuzjazmu dla spraw wiary. Jest to także jakiś przyczynek kapłanów, którzy tutaj pracowali i formowali te serca. Oby tak dalej było. Mamy nadzieję, że miłosierdzie Boże nas nie opuści. Lękamy się, bo widzimy, że i w Polsce także środki masowego przekazu, które jak dzisiaj powiedział ksiądz biskup Albin Małysiak, są w rękach obcych, a obcym ludziom nie zależy na pewno na religijności Polaków, tylko im zależy na pieniądzu, na biznesie. Dlatego szkoda, że to obce narody drukują u nas prasę, czy nawet u siebie podobno i przewożą do Polski. Miejmy nadzieję jednak, że młode pokolenie wybierze to, z czym przyszli tutaj ich rodzice i dziadkowie. Oby tak było. Miejmy taką nadzieję w Matce Bożej i w Bogu.
Dziękuję serdecznie księże prełacie. 25-lecie parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Krakowie Nowej Hucie. Rola księdza kardynała Karola Wojtyły w budowaniu kościołów w Nowej Hucie w czasach komunistycznych. To temat rozmów niedokończonych, wyznaczonych na nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo gorąco dziękuję gościom, którymi byli ksiądz prałat Jan Głód, proboszcz tutejszej parafii, pan Marian Kordaszewski, księgarz, przewodnik pielgrzymów po kościele Arka Pana w Nowej Hucie, pani Helena Miska, zaangażowana przy budowie i tworzenie tutejszej wspólnoty parafialnej oraz pan Kazimierz Zabłocki, kierownik budowy kościoła. Dziękuję także wszystkim współtworzącym nasze spotkanie poprzez telefoniczny kontakt, a już za chwilę na antenie Radia Maryja wieczorna modlitwa kościoła, modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Proszę o przygotowanie liturgii godzin. Drodzy Państwo, rozpoczynamy modlitwę na zakończenie dnia. Kompletę naszą modlitwę poprowadzi ksiądz prałat Jan Głód. Proszę bardzo, księże prałacie.
Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zastanówmy się, jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień. Dziękujmy Bogu za dobro, które otrzymaliśmy. Przeprośmy za ewentualne słabości, które może ulegliśmy. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry,
że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina,
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światem, co nigdy nie gaśnie, dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zaczynać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłyń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś mogim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Nałóż mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski, wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie...
Muzykajcie na chwilę.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,
o Pani nasza,
orędowniczko nasza,
pośredniczko
nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Dziękujemy serdecznie za wspólną modlitwę na zakończenie dnia. Tym samym dobiega końca dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie Rodziny Radia Maryja, które przeżywaliśmy w parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie Nowej Hucie. Raz jeszcze serdecznie dziękuję księdzu prałatowi Janowi, który przygotował dzisiejsze spotkanie, był jego gospodarzem. Pozdrawiamy wszystkich księży i tych wszystkich, którzy tak licznie przybyli na nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście z naszym gorącym pozdrowieniem udajemy się do metropolity krakowskiego, księdza kardynała Stanisława Dziwisza i dziękujemy także księdzu biskupowi Albinowi Małysiakowi za przybycie i spotkanie z rodziną Radia Maryja. Dziękuję także naszym technikom z telewizji Trwam, z Radia Maryja. Do końca wraz z nami byli pan Waldemar, pan Andrzej, pan Paweł oraz pan Mirosław. Żegnamy się państwem słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przekazujemy głos do studia w Toruniu.